List do Hebrajczyków, 9 rozdział. I tak zastanawiałem się, jak go podzielić. Ująć w jednym kazaniu, w dwóch, czy w trzech. W zasadzie stanęło na tym, że postaram się w jednym kazaniu. Możemy rozróżnić takie trzy podstawowe elementy w tym rozdziale. Autor zaczyna o takim opisie przybytku. Później mówi o to, co się działo w tym przybytku, czyli od w szczególności nawiązując do dnia pojednania. I później wskazuje, że Jezus jest tą doskonałą ofiarą. Kiedy wziąłem ślub z Krysią i pojechaliśmy, w zasadzie jeszcze przed ślubem, pojechaliśmy do jej rodziny na Kurpie, żeby zaprosić na ślub, byłem zaskoczony tym, co zobaczyłem. Jakże zupełnie inny dom, który w swoim życiu już widziałem. Nie wiem, czy wiecie, ale na Kurpiach, znaczy dzisiaj już trochę się odchodzi od tego, ale jeden z pokoi był takim ołtarzem. Pomimo licznej rodziny nie wolno było z tego pokoju korzystać. Tam w rogu stała figura Marii, multum obrazów i to był taki święty pokój. Dzieci nie mogły tam się bawić, chociaż stało łóżko bardzo rzadko kładziono tam gości. Autor opisuje przybytek. I też mówi, z czego ten przybytek się składał. Nie wiem, czy wiecie metrażowo, jak wielka to była budowla. 46 metrów długości, 23 metry szerokości. Było ogrodzone płotem na wysokość 2,5 metra i była brama, by wejść na dziedziniec przybytku, można było wejść tylko jedną bramą, szerokości około 9 metrów. I autor do Hebrajczyków mówi tak. Wprawdzie i w pierwszym przymierzu były przepisy o służbie oraz ziemska świątynia. Postawiony bowiem został namiot pierwszy, zwany miejscem świętym, w którym stały świecznik i stół i wyłożone były chleby oblicza. Za drugą zaś zasłoną namiot zwany miejscem najświętszym. Mieszczący złoty ołtarz kadzidlany oraz skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której stały dzban, w której złoty dzban mieścił mannę, była też laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Od góry zaś cherubiny chwały zacieniające pokrywę przebłagania. O czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. W związku z takim urządzeniem do pierwszego namiotu zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę. Do drugiego zaś raz w roku tylko arcykapłan. I to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za nieświadome grzechy ludu. Przez to Duch Święty wskazuje, że dopóki istnieje pierwszy namiot, droga do świętych miejsc nie została jeszcze objawiona. Co jest podobieństwem na czas teraźniejszy, w którym składane są dary i ofiary, niezdolne co do sumienia doprowadzić do doskonałości pełniącego służbę. Nałożone tylko na pokarmy i napoje i różne obmywanie przepisy dotyczące ciała do czasu uporządkowania. Chrystus zaś, obecny arcykapłan zaistniałych dóbr przez większy i doskonalszy namiot, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzenia, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, dokonując wiecznego odkupienia. Bo jeśli rozpryskana krew kozłów i cielców i popiół z jałówki uświęca skalany ku oczyszczeniu ciała, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha ofiarował siebie nieskazitelnego, Bogu oczyści nasze sumienie od martwych uczynków dla służby Bogu żywemu. Właśnie po to jest pośrednikiem nowego przymierza, aby gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń za pierwszego przymierza, obietnicy mogli dostąpić powołani do wiecznego dziedzictwa. Gdzie bowiem jest przymierze, musi być poniesiona śmierć sporządzającego. Przymierze bowiem opiera się na martwy, bo nie obowiązuje, póki żyje sporządzający. Dlatego również pierwsze nie zaistniało bez krwi. Mojżesz bowiem po ogłoszeniu wszelkiego przykazania według prawa całemu ludowi, biorąc krew cieląt i kozłów raz z wodą, wełną, szkarłatną i bizopem, zarówno sam zwój, jak i cały lud pokropił i powiedział: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią namiot i wszystkie naczynia przeznaczone do służby. Właściwie według prawa niemal wszystko oczyszczane jest krwią, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Skoro więc jest potrzeba, aby ofiary rzeczy na niebiosach oczyszczać takimi ofiarami same rzeczy niebieskie, lepszymi niż te. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącej odpowiednikiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. I nie po to, aby wielokrotnie ofiarować samego siebie, jak to czyni arcykapłan, gdy co roku wchodzi do świątyni z cudzą krwią. Wtedy bowiem musiałby cierpieć wielokrotnie od założenia świata. Teraz zaś, raz przy końcu wieku, ukazał się dla usunięcia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. I jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus, raz złożony w ofierze, aby ponieść grzechy wielu, drugi raz ukaże się już nie z powodu grzechu, lecz dla zbawienia tym, którzy na niego czekają. Nie wiem, czy pamiętacie opis tego przybytku, który Bóg powiedział Mojżeszowi, aby zbudował. Myślę, że to był najpiękniejszy namiot, jaki był wtedy w Izraelu. Te bisiory, ten frędzle, które wisiały przy wejściu do miejsca świętego, później do najświętszego, te kolory, purpura z czerwienią. Myślę, że wizualnie to było coś przepięknego. Ale autor mówi, że ten piękny przybytek w porównaniu z tą niebieską świątynią jest tylko marnym odbiciem. To jest tylko cień tego, co zawiera niebieska świątynia. To, co jest tam. Później, kiedy opisuje ten przybytek, mówi, co ona zawiera, i w prawdzie w pierwszym przymierzu były przepisy o służbie oraz ziemska świątynia. Postawiony bowiem został namiot pierwszy, zwany miejscem świętym, w którym stały świecznik i stół, czyli w miejscu świętym stał stół na chleby pokładne, świecznik, który oświecał tą część świątyni. Za drugą zaś zasłoną nam, tu jeszcze była też kadzielnica, która cały czas tam paliła się. Za drugą zaś zasłoną namiot zwany miejscem najświętszym, mieszczący złoty ołtarz kadzidlany oraz skrzynię przymierza pokryte zewsząd złotem, w której złoty dzban mieścił mannę. Była też laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Od góry zaś cherubiny chwały zacieniające pokrywę przebłagania, o czym teraz nie ma potrzeby, autor mówi, szczegółowo mówić. Do przybytku, tak jak i później do świątyni, mogli wejść tylko kapłani. Do tego miejsca świętego mogli wejść tylko kapłani. I to kapłani, którzy w tym czasie pełnili służbę. Więc nie wszyscy kapłani mogli wchodzić wtedy, kiedy chcieli. A do miejsca najświętszego mógł wejść tylko arcykapłan. I to ten, który w tym czasie pełnił służbę. Inaczej groziło to śmiercią. Autor tutaj nawiązuje do dnia pojednania. To był szczególny taki dzień w życiu Izraela. Następował on 10 dni po święcie Nowego Roku. I zazwyczaj wiązał się z tym, że Izrael przed dniem pojednania pościł. Dzień pojednania był takim dniem bardzo bogatym dla kapłana. Dlatego, że już służba w świątyni zaczynała się z samego rana. Tego dnia zakładał odświętne szaty. Wchodził kilka razy do miejsca najświętszego. Za pierwszym razem wchodził z kadzielnicą w rękę, nabierał z ołtarza żaru, brał kadzidło sproszkowane i wchodząc do miejsca świętego sypał na to kadzidło i okazał miejsce najświętsze. Później wychodził, przebierał się, obmywał, składał ofiary. Jedną ofiarę składał ścielca za samego siebie. Przeprowadzał tą ofiarę, zostawiał ją. Później przeprowadzano kozły, rzucano losy, jeden kozioł dla Boga, drugi dla Azazela, jak pamiętacie. Później składał, wracał do tej ofiary za siebie, składał ofiarę za siebie. Później składał ofiarę za grzech ludu. Później kładł ręce na głowę kozła, który był wyganiany na pustynię, i składając ręce odmawiał też modlitwę, że składamy, już nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale chodziło, że na tego kozła składano grzech i kapłana, i tego ludu. Po czym wyganiano tego kozła na pustynię, aby tam zginął. Później też wchodził do miejsca najświętszego z krwią. Najpierw z krwią z ofiary, którą złożył za samego siebie. Musiał pokropić i przebłagalnie. Później wchodził z krwią kozła, który został złożony za ofiary ludu. za grzech całego Izraela. I oznaką, że Bóg przyjął ofiarę, było to, że arcykapłan wychodził cało z tego miejsca najświętszego. Pamiętacie, kiedy Zachariasz, który pełnił, to jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Zachariasz jako ten arcykapłan wszedł do tego miejsca najświętszego i przedłużała się jego nieobecność, to ludzie zgromadzeni zaczęli stać w takim niepokoju. Bo życie wychodzącego kapłana świadczyło o tym, że Bóg przyjął ofiarę za grzech. Ale jeśli nie wychodził, a umierał w tym miejscu najświętszym, bo i tak się zdarzało, to świadczyło o tym, że Bóg nie przyjął ofiary za grzech. Były to, jak autor mówi, ofiary składane każdego roku. Nie, one wymagały całej ciągłej powtarzalności. Jak Nowy Testament mówi, nie były doskonałe. Nie powodowały doskonałego oczyszczenia w człowieku. Dlatego, że grzech, ofiary Starego Testamentu dość często były obmyciem takim zewnętrznym. Ofiara złożona z Jezusa była ofiarą zupełnie inną. Chrystus zaś, obecny arcykapłan, zaistniałych dóbr przez większy i doskonalszy namiot, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzenia, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, dokonując wiecznego odkupienia. Bo jeśli rozpryskana krew kozłów i cielców i popiół z jałówki uświęca skalanych ku oczyszczeniu ciała, o ileś bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha ofiarował siebie nieskazitelnego Bogu, oczyści nasze sumienia. Ofiary Starego Testamentu nie oczyszczały ludzkiego sumienia. I dlatego potrzeba było składania, powtarzania tych ofiar. Chociaż jako ludzie mamy taką tendencję do przywiązywania się do pewnych rzeczy. Wydawałoby się, że to nabożeństwo przybytku to z piękną oprawą. Na pewno to było, tego dnia to było coś pięknego do obejrzenia. To, co się działo w tym przybytku, myślę, że to było przepiękne nabożeństwo. I na koniec dnia wyjście arcykapłana do ludu dawało tą ulgę ludowi, że Bóg przyjął ofiarę za nasz grzech. Czy w swoim życiu nie tworzymy pewnych takich właśnie przybytków, z którymi wiążemy naszą nadzieję, jakieś w czymś, co pokładamy naszą ofiarę? Czasami pobudujemy, mówimy, gdzieś tam słyszałem, jak będziemy mieli piękną kaplicę, to będzie dużo ludzi. Albo jeśli zrobimy to czy tamto, to, to dużo ludzi nawróci się. Zrobimy piękny koncert, zaprosimy wspaniały zespół muzyczny. I w takich zewnętrznych rzeczach dość często pokładamy naszą nadzieję, zapominając o tym, czego ludzie naprawdę potrzebują. To składanie ofiar, powtarzanie każdego roku pokazuje, że ludzie mieli potrzebę oczyszczenia od grzechu, że ten grzech przygniatał. I to obciążone sumienie powodowało, że co roku przychodziło się i składało się tą ofiarę. Po wiekach od po Mojżeszu, jakże inny arcykapłan wszedł do tego niebieskiego przybytku. Czytamy w 16 rozdziale Księgi Liczb, przepraszam, Powtórzonego Prawa, o tym dniu pojednania, kiedy opisuje, gdzie jest tam opisane, że kapłan zakładał te swoje święte szaty z tymi naramiennikami, z wypisanymi Izraelem, z tą tablicą na piersi, które, gdzie też wypisane były plemiona Izraela, i kiedy wchodził do tego najświętszego miejsca, to świadczyło o tym, że on wnosi całego Izraela do miejsca najświętszego. Później ubierał szaty lniane, białe, czyste szaty lniane, święte, i dalej celebrował ten dzień pojednania. Ale jakże inny arcykapłan wszedł do tego niebieskiego przybytku, o czym możemy przeczytać w 53 rozdziale Księgi Izajasza. Umęczony, udręczony, zbit. Może otwórzmy. Izajasz powiada tak. Kto uwierzył naszej wieści i ramię Adonai, nad kim się ukazało, a wyrósł przed nim jak latorość i jak korzeń suchej ziemi, nie miał postaci ani urody, które by przyciągały do siebie nasz wzrok, ani wyglądu, który chciałoby się oglądać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Człowiek obeznany z cierpieniem, zaznajomiony z chorobą, był kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony także nie zważaliśmy na niego. Tymczasem on nosił nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a nam się zdawało, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Jakże inny obraz arcykapłana od tego z Księgi Kapłańskiej. Dawne ofiary oczyszczały ciało człowieka z nieczystości rytualnej. Dotknął się czegoś nieczystego, człowiek musiał się obmyć i umyć swoje szaty. Dotknął się kogoś zmarłego, musiał się obmyć i uprać swoje szaty. Bo dawne ofiary oczyszczały tylko ciało człowieka od nieczystości rytualnej. Zaś ofiara Jezusa Chrystusa oczyszcza duszę. Bez względu na to, co zrobiłaś w swoim życiu. To ofiara Jezusa Chrystusa jest w stanie oczyścić ciebie. Oczyścić nie tylko ciebie, ale oczyścić twoją duszę. zabrać to poczucie winy, które gnębi człowieka i napełnić swoim pokojem. Ileż słyszałem świadectw ludzi, którzy modlili się modlitwą taką pokutną i mówili, kiedy wstawali z kolan, jakże lekko się czuli. Kiedy czuli, że ciężar, który ich gniótł, został zabrany. I zawsze musimy to pamiętać, że ofiara Jezusa oczyszcza też naszą duszę. Bo ciało ludzkie może być czyste ceremonialnie. Taki człowiek może mieć prawo wstępu do miał prawo wstępu do przybytku. Ale jego serce mogło targać uczucie niepokoju sumienia. I takie serce może być dalekie od Boga. To, że oczyścił swoje ciało, to nie znaczy, że wrócił do relacji z Bogiem. Więc ciało mógł mieć ceremonialnie czyste, ale serce dalekie od Boga. Ofiara Jezusa Chrystusa usuwa z ludzkiego sumienia ciężar winy. Usuwa, oczyszcza nasze sumienie. Ofiary Starego Testamentu mogą zostawić człowieka wyobcowanym od Boga, dalekim od Boga. Zaś ofiara Jezusa wskazuje nam na Boga i prowadzi do Niego, które prowadzi do ramion, które są zawsze wyciągnięte i którego serce jest pełne miłości. I zawsze ma ręce wyciągnięte w twoją stronę. Cokolwiek byś nie zrobił, cokolwiek byś nie zrobiła. Bo ofiara Jezusa Chrystusa dokonała wiecznego odkupienia. Do momentu ukrzyżowania Chrystusa ludzie byli pod panowaniem grzechu. Ale kiedy ta ofiara z doskonałego baranka została złożona, czyli został zapłacony ten okup, tak jak kiedy niewolnik staje się wolnym, kiedy ktoś go wykupi z tej niewoli, ktoś, kto zapłaci jakąś kwotę, którą właściciel ustanawiał. Po opłaceniu tej sumy niewolnik stawał się wolnym. Można było go... Tak została zapłacona cena za nasz grzech. Bo ofiara złożona przez Jezusa uwalnia człowieka od grzechu, uwalnia od poczucia winy. Czasami ludzie w szczególności w dzień mówimy, wszystko jest w porządku, ja tam sobie daję w życiu radę. Ale kiedy przychodzi wieczór, tak jak czasami słyszałem świadectwa ludzi, mówi, to płakałem w poduszkę, bo ciężar grzechu gniótł mnie. W dzień udawałem, że wszystko jest w porządku. W dzień udawałam, że wszystko jest okej. Ale kiedy zostawałem sam na sam z sobą, Widziałam, że nie jest okej. Bo rzeczy, które robiłam, rzeczy, które robiłem, nie były okej. I dopiero kiedy przyszedłem do Jezusa i kiedy pokutowałam, Bóg zabrał grzech, zabrał winę. I stałam się wolna. Bo doskonała ofiara z Jezusa oczyściła moje sumienie. Bo ofiara Chrystusa pozwala człowiekowi odwrócić się od martwych uczynków i stać się sługą żywego Boga. Inaczej mówiąc, zapewnił on przebaczenie nie tylko już popełnionych przez człowieka grzechów, lecz umożliwił mu prowadzenie świętego życia w przyszłości. Uzdolnił nas do życia w świętości. Bo dzieło Jezusa Chrystusa jedna nas z Bogiem. Ona przywróciła tą relację, która została utracona w ogrodzie Eden. I to właśnie dzieło Jezusa dokonane na krzyżu pozwala człowiekowi trwać w społeczności z Bogiem. Czytamy, autor mówi, że ósmy werset mówi, przez to Duch Święty wskazuje, że dopóki istnieje pierwszy namiot, droga do świętych miejsc nie została jeszcze objawiona. Droga do świętych miejsc nie została jeszcze objawiona. Jeszcze człowiek nie miał możliwości przyjścia bezpośrednio do Boga. Mógł kontaktować się z Bogiem tylko poprzez służbę arcykapłana. Jezus utorował tą drogę do świętego Boga. To dzięki ofierze Jezusa Chrystusa mamy dzisiaj przystęp do Niego. Ten bezpośredni przystęp, kiedy możemy przychodzić przed tron łaski, jak mówi 4 rozdział, 16 werset. I przekładać mu swoje prośby, a on w swoim czasie na nie odpowie. Dzieło krzyża przybliżyło nam miłość Boga. I w ten sposób usunęło z naszych serc strach. A obecność żyjącego Chrystusa obdarza nas mocą Boga do odnoszenia kolejnych zwycięstw nad grzechem. Bo on już zwyciężył. Jezus już zwyciężył. I Jego obecność w naszym życiu obdarza nas mocą do odnoszenia naszych kolejnych zwycięstw nad grzechem. Ofiara Jezusa różni się zdecydowanie od ofiar starotestamentowych. W Starym Testamencie odbierano życie zwierzętom bez ich woli. One nie miały na to wpływu. Jezus dobrowolnie złożył ofiarę samego siebie. Ofiara Jezusa nie była mechaniczną, starotestamentową ofiarą. Nie poniósł on śmierci jako ofiara niesprzyjających okoliczności. Urodziło Nie możemy, nie powiemy, że Jezus urodził się w złym czasie i to spowodowało, że ludzie go nie rozpoznali i dlatego go ukrzyżowali. To niesprzyjające okoliczności miały wpływ na to, że umarł na krzyżu. Jezus zawsze miał oczy szeroko otwarte. I On świadomie poświęcił samego siebie, aby odkupić nas spod panowania grzechu. Bo wydarzenie na Golgocie nie było nakazem i mechanicznie spełnionym rytuałem. Raczej było ono skutkiem posłuszeństwa Bogu, Jego woli, dla uratowania nas, żyjących dzisiaj. U Jego postaw nie leży mechanizm zakonu, lecz wybór miłości. To, co Ewangelia Jana 3,16 mówi, znany dla nas wszystkich werset, albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna. Nie dlatego, że musiał. To nie mechanizm zakonu, lecz wybór miłości. Wybór miłości powoduje, który spowodował, że bez względu z jakim obciążeniem, z jakim popełnionym grzechem przyszliśmy do Niego, zostaliśmy przyjęci. Księga Kapłańska w 16 rozdziale, kiedy mówi o dniu pojednania, Bóg mówi do Izraela: będzie to dla was wieczystą ustawą, aby raz w roku przebłagiwać za synów Izraela z powodu wszystkich ich grzechów. Pojawiła się wiele wieków później ofiara, która oczyściła ze wszystkich grzechów. Dlatego dzisiaj możemy być tutaj, na tym miejscu. Mając oczyszczone sumienia. Ale jeśli jeszcze tego nie dokonałeś, czy nie dokonałaś, to jest ta możliwość, że możesz przyjść przed Boży tron. Bo ta droga została utorowana. Nie potrzebujesz jakichś ofiar, nie potrzebujesz jakichś rytuałów. Ale ten dzień pojednania musi pojawić się w twoim życiu. Dzień pojednania w twoim życiu, kiedy przyjmujesz ofiarę, która została złożona. Ofiarę, której nie potrzeba już składać. Bo co jest dla nas najważniejsze? Jako ludzi, Czy przeżyć to życie fajnie 70 lat, 80 lat i zatracić wieczność? Jezus mówi, choćbyś pozyskał cały świat, nic ci to nie da. Możesz zdobyć wielkie bogactwo, możesz zdobyć sławę, możesz zrobić wielką karierę, ale jeśli nie ma Chrystusa w twoim życiu, co ci to da? Co z wiecznością, którą przyjdzie nam spełnić, przeżyć w wieczności? Część mówi, że nie, że a skąd wiesz? A mówię, a skąd wiesz, że nie ma? Chrystus jest twoją jedyną nadzieję. I to słowa kieruję do tych, którzy jesteście ileś lat idziecie za Chrystusem. Czy może tej decyzji jeszcze nie podjęliście, bo ja wiem po sobie, jak często muszę sobie przypominać, że Chrystus jest moją nadzieją. Chrystus jest moim życiem. I Jego złożona ofiara na krzyżu umożliwiła to. Jeszcze raz, bez względu, jakie życie do tej pory prowadziłaś. Zawierz Chrystusowi. Przyjdź w szczerości serca do Niego i pojednaj się z Nim. Bo On jest twoją nadzieją. Bo On jest twoim życiem. Amen.